Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. 21 maja obchodzony jest Dzień Kadeta. Święto mało znane. W związku z tym chciałem troszeczkę więcej dowiedzieć się o młodzieży, która ma zainteresowania wojskowe, która kształci się w tym kierunku, która chce być ozdobą polskiej armii. Jedyne miejsce, którym mogłem się coś więcej na ten temat dowiedzieć, jest 5. Liceum Ogólnokształcące imienia Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Drodzy Państwo, to szkoła wyjątkowa, posiadająca klasy mundurowe, klasy wojskowe wręcz, tak jak określają tutaj uczniowie. Jestem niezwykle ciekawy, co będę mógł usłyszeć od pedagogów i młodzieży uczącej się w tym miejscu. W 5. ELO trafiłem do gabinetu pani dyrektor Beaty Szulc. Dzień dobry pani dyrektor.
Dzień dobry, miło mi.
Miejsce szczególne, pełne portretów ze wspaniałym patronem, Janem III Sobieskim. Pani dyrektor, jak to się stało, że w Kaliszu powstało 5. ELO i to jeszcze z takim wspaniałym patronem?
Muszę panu powiedzieć, że to jest dość długa historia, zanim powstało 5. Liceum. Bo samo 5. Liceum datuje się na 1 września 1996 roku. Wtedy powstało 5. Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, ale jeszcze wtedy bez imienia, w siedzibie przy Zespole Szkół Włókienniczych. Kiedy powstało liceum, równolegle jeszcze odbywały się zajęcia i jeszcze funkcjonował Zespół Szkół Włókienniczych. Taki etap już do wygaśnięcia i później już tylko zostało same 5. liceum.
Burzliwe lata 90., transformacja gospodarki polskiej. Wtedy okazało się, że Wistil, Runoteks również, te zakłady włókiennicze kaliskie przestały mieć znaczenie. Transformacja również nastąpiła w edukacji i powstało wtedy 5. LO.
Dyrektorem szkoły był Zdzisław Szymański. Zespół szkół włókienniczych wygasał, natomiast liceum nabierało rozpędu. W 2008 roku, dokładnie 10 października, nastąpiła wielka uroczystość nadania szkole imienia wybitnego króla Jana III Sobieskiego. Sztandar, który otrzymaliśmy, został ufundowany przez prałata Katedry Kaliskiej, Andrzeja Gawła. Przepiękny sztandar, na którym widnieje z jednej strony po piersie Jana III Sobieskiego, z drugiej strony godło Polski.
I ten napis?
Bóg, honor, ojczyzna.
Pani dyrektor, czym różni się 5. liceum generalnie od pozostałych kaliskich liceów? Każde ma jakąś swoją specyfikę. Co jest specyfiką 5?
No właśnie, zaczęło to się wszystko tak burzliwie dziać od właśnie 2008 roku, kiedy mieliśmy już, nie byliśmy anonimową szkołą, miała swoje imię, wielkiego patrona. W tym samym roku doszło do otworzenia pierwszych oddziałów klas integracyjnych. Jedyną byliśmy szkołą, która otworzyła te klasy. Natomiast od wielu lat żeśmy zastanawiali się nad tym, że jest taka potrzeba, że jest młodzież, która gdzieś tam niknie w rzeczywistości szkolnej, bo do tej pory w szkole ponadgimnazjalnej uczniowie naukę realizują w ramach nauczania indywidualnego. Natomiast nie mieli możliwości jakby przychodzenia do szkoły, bycia z uczniami. To było jednocześnie takie nowum, bo wszyscy się dziwili, no jak to będzie wyglądało, jak będzie szkoła postrzegana. Nie żałujemy tej decyzji. Później uczniowie, którzy przybyli do naszej szkoły, powiedzieli, że nasza szkoła stała się dla nich takim oknem na świat. Stworzyliśmy im warunki bycia po prostu z uczniami, z rówieśnikami, co jest niezwykle ważne. I tak się zaczęła historia klas integracyjnych. I do tej pory jesteśmy jedynym liceum z klasami integracyjnymi. Drugą taką specyfiką i wyjątkowością są klasy mundurowe. Te klasy powstały w 2013 roku. Muszę powiedzieć, że ogromną pracę wykonał nasz nauczyciel, pan Piotr Kępiński, który był wielkim pasjonatem wojskowości. Coraz więcej uczniów gromadził pan Kępiński wokół siebie, że stwierdziliśmy, że no po prostu muszą powstać klasy mundurowe. I taki właśnie był początek klas mundurowych.
Czy macie pomoc związaną właśnie z taką specyfiką szkoły?
Oj tak, w związku z tym, że bardzo prężnie nasza szkoła zaczęła działać, zaczęły nasze klasy mundurowe dość aktywnie uczestniczyć w życiu takim ogólnopolskim, zostaliśmy też zauważani przez Ministerstwo Obrony Narodowej i obecnie mamy czwartą edycję certyfikowanych klas mundurowych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest to program Ministerstwa Obrony Narodowej dedykowany właśnie dla klas mundurowych. Jesteśmy jedyną szkołą w południowej Wielkopolsce, która realizuje program Ministerstwa Obrony Narodowej.
A jakie są proporcje w szkole? Mówiliśmy z jednej strony osoby niepełnosprawne, integracja, z drugiej diametralnie różne postawy, właśnie supersprawna młodzież o zacięciu wojskowym. Czy jeszcze macie inne specjalizacje?
O tak, mamy jeszcze klasy psychologiczno-pedagogiczne z takim ukierunkowaniem i muszę powiedzieć, że najszybciej są zapełniane klasy mundurowe, ale również i klasy psychologiczno-pedagogiczne i klasy integracyjne. To jest taki jakby trzon. To są takie sztandarowe, można było powiedzieć, klasy. Jest też klasa medialna, jest też klasa artystyczna i klasa humanistyczna. Obecnie około 360 uczniów jest. Mamy 11 klas pierwszych w tym roku, więc bardzo dużo.
Jak wygląda u Państwa specyfika klas mundurowych?
My jesteśmy liceum ogólnokształcącym, więc nie jesteśmy ani szkołą kadecką, ani szkołą wojskową. Natomiast mamy klasy mundurowe. One mają swoje też ukierunkowania. Obecnie mamy klasy bezpieczeństwa wewnętrznego, klasa ratownictwa wojskowego. To są takie kierunki właściwie wewnątrz już klas mundurowych. Tutaj w tym już moim gabinecie, jakby pan się rozejrzał, to jest masę pucharów. One są związane również z działalnością klas mundurowych. To są puchary związane ze strzelaniem. Okazuje się, że najlepsze oko mają dziewczyny. Nawet do tego stopnia, że konkurują z zawodowcami i czasami bywa tak, że no, niektórzy czują się zażenowani. Specyfiką też klas mundurowych jest, że 4 dni w tygodniu chodzą w pełnym umundurowaniu. Obowiązuje, jeśli chodzi o dziewczyny, bardzo skromny makijaż, prawie niewidoczny. To pełne umundurowanie noszą uczniowie naszej szkoły ze świadomością, co ono symbolizuje. Na rękawie każdy uczeń ma flagę Polski i mają tego świadomość, że jeżeli wychodzą na miasto, muszą być w pełnym umundurowaniu. Tak jak żołnierz, to jest wielki honor noszenie munduru. My mamy mundur taki piłsudczyka. Mamy szkołę przystosowaną do funkcjonowania, jeśli chodzi o uczniów z różnymi dysfunkcjami. I mamy kadrę, która jest wyspecjalizowana, a najważniejsze to mamy doświadczenie. Doświadczenie, które daje nam taki oręż do takiej celowanej pracy z uczniami, żeby mogli oni osiągać jak najlepsze sukcesy na miarę swoich możliwości.
Spotykamy się w holu szkoły, w Izbie Pamięci, domyślam się, z pięknym popiersiem króla Jana III Sobieskiego. Z prawej strony sztandar szkoły, w tle szable polskie, jeszcze plan bitwy. Co to za bitwa jest? Opowie nam o tym człowiek najlepiej zorientowany w sowieckim na tematy wojskowe, pan Piotr Kępiński. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie, radiosłuchaczy. Jeśli chodzi o tą makietę, to ta makieta była autorstwa naszego tutaj historyka, pana Leszka Tomczaka. On zainicjował grupę uczniów. Zakupione zostały przez szkołę figurki żołnierzy, zarówno strony tutaj naszej husarii, plus jeszcze oczywiście żołnierzy tureckich, i przez pół roku ponad na zajęcia dodatkowe na kółku historycznym oni je malowali zgodnie z tym, jak to powinno wyglądać. Z tego, co pamiętam, tutaj podejdziemy sobie bliżej do tej właśnie makiety, jest jedna rzecz, która się nie zgadza z historią, a mianowicie nikt nie wziął i nigdzie nie napisał, że Turcy w swoim obozowisku mieli jakieś takie ognisko, to co tutaj zrobili nasi uczniowie. Historyk dał im wolną rękę, no to zrobili to jakieś ognisko, ale oczywiście to jest praca i uczniów, i podkuratora historyka, to jest jedna scena szarży kawalerii, czy naszej husarii, na umocnione tutaj szańce wojsk osmańskich, czy Imperium Osmańskiego.
Jubilerska robota, drodzy Państwo, to są tak małe figurki, a bardzo, bardzo precyzyjnie wykonane. Towarzyszy nam również grupa młodzieży szkolnej, ale Panie Piotrze, zanim zapytam młodzież, jak się czują w tej szkole, w tych budynkach, muszę Pana zapytać o Pana historię. Jak to się stało, że Pan trafił tutaj i właśnie stał się głównym animatorem klas mundurowych, tak jak opowiadała Pani dyrektor?
Znaczy, trafiłem tutaj w roku 2007 i wtedy nawet nie przeszło mi przez głowę, że będę prowadził klasy mundurowe, bo i nie miałem ku temu wykształcenia. Zainicjowano taki ruch 7 lat temu klas mundurowych i zawsze mnie ciągnęło do munduru. Ja gdzieś tam zacząłem się obracać w kręgu takich, że tak powiem, związków bardziej proobronnych, typu Związek Strzelecki Strzelec, a dopiero potem związałem się z wojskiem tak naprawdę na pół zawodowo. Zacząłem swoją służbę w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Po jej odbyciu podpisałem kontrakt z Narodowymi Siłami Rezerwowymi. Tam przez 3 lata, właściwie od zera, od bycia takim elewem, potem szeregowym, potem w końcu się dosłużyłem pierwszej belki, no i aż skończyłem na szkole oficerskiej w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. No i tak jakoś się stało, że te klasy, można powiedzieć tak kolokwialnie, wypaliły w Sobieskim. A czy jestem głównym animatorem? Że tak powiem, ja bez młodzieży bym nic nie zrobił. Jeżeli ja im proponuję coś i to się cieszy dużym odzewem, to tutaj jest dużo. Nie można tutaj pominąć głównej roli tej osoby, dzięki której tak naprawdę mamy największą przychylność, no bo dyrekcja szkoły. Tak? No dyrekcja szkoły o to wszystko dba i to jest współpraca miasta, dyrekcji, a ja to jestem tam jakimś takim mniejszym trybikiem, który gdzieś tam bierze i to przerzuca na tory już to uczniowskie. Tylko.
W jakim stopniu pan w tej chwili jest?
Podporucznik rezerwy. Na samym początku to mówię, byłem zwykłym, jak to się śmieje, polonistą, który trafił, mówiąc potocznie, w kamasze wojskowe, przez to, że gdyby tak się potoczyły historie tej szkoły i specyfika tej szkoły, że to się stało pewnego rodzaju marką rozpoznawczą.
W jednej ze starych piosenek wojskowych śpiewano, że tu o fermę na gieroja, na kowboja zmienią ci. Czy tak samo jest w Sobieskim?
Uczę klasy i cywilne, jak ja to mówię, i wojskowe. I całkowicie inaczej nauczę się w klasach cywilnych, inaczej wojskowych. Jednak ta młodzież, jak ten mundur przywdzieje i w jaki sposób się uformuje, czyli przekaże się podstawowe informacje, co to jest i co ja noszę na tym ramieniu, chociaż flagę polską, to jest to troszeczkę, że tak powiem, takie kształtowanie. Czasami nawet od rodziców mamy takie sygnały, że no, że nie wiem, co państwo robią, ale rzeczywiście no, syn zaczął pucować buty, składać ubrania, gdzieś jakiś większy porządek jest. No różnie z tym bywa, bo wiadomo, nie możemy przekładać tego na całość. Nawet tam widzę, że jakaś tam uczennica trochę się zanosi od śmiechu. No zobaczymy, co powie, jak będzie tutaj przy mikrofonie. Ale no, próbujemy jak gdyby tej dyscypliny im dać poprzez organizowanie obozów, czy to dyscyplinarnych, czy takich integracyjnych, czy wyszkoleń strzeleckich, czy aż po to, że my się wyróżniamy tym, że jeździmy z młodzieżą na zajęcia do jednostki wojskowej. Raz w miesiącu są, no chyba, że mamy to jak teraz okres koronawirusa, prawda? To troszeczkę jest to utrudnione, ale tak to bywa.
Kiedyś trafiali do wojska nie wszyscy ci, co chcieli. Tutaj sytuacja jest komfortowa. Rzeczywiście przychodzą do klas mundurowych osoby, które są świadome tego, co robią. Jest to dobrowolne. W związku z tym, czy łatwiej się ich kształci i czy później kontynuują te zamiłowania? Jak to wygląda?
Ale to jest ten sam sposób, jak kiedyś była armia z poboru i armia zawodowa. Jak ja to mówię, z niewolnika nie ma pracownika. Jeżeli osoba nie będzie chciała, nie czuje tego, no to tak właściwie ma te 3 albo teraz po reformie 4 lata na to, żeby zobaczyć, czy to być może nie jest jego bajka. To, co my im oferujemy, to jest to, że właściwie w trakcie tego cyklu edukacyjnego przechodzą takie nieświadomie praktyki zawodowe, coś, czego żadne inne liceum nie daje. bo mają możliwość skonfrontowania się z tym, co się tutaj uczą na jednostce wojskowej, potem pięciodniowy poligon i żyją jak żołnierze. I tak jak mówię, jeżeli są to osoby, które poczują tego bluesa, to z nimi pracuje się komfortowo. A w większości te klasy, które teraz się tworzą, są to osoby, które albo gdzieś tam mają dziadków czy ojców, którzy byli w wojsku, albo są w wojsku, czy ktoś tam w rodzinie, i jak gdyby chcą w jakiś sposób kontynuować tę tradycję.
Właśnie ile młodzieży trafia do wojska?
Generalnie średnio jest to z takiego oddziału liczącego około 30 osób 10%. Ktoś powiedział im wiele, niewiele, z tego względu, że jak gdyby to mają być te osoby, które mają być pewne tego, co zrobią. Służba wojskowa to nie jest, że tak pójdzie sobie do sklepu albo w stanach, której chce, tylko jest pewna dyscyplina i pewne rzeczy, których trzeba się wyuczyć albo mieć takie predyspozycje, że psychicznie trzeba być silniejszym. Ten rocznik teraz, który wychodzi z liceum, który ma przez pandemię maturę trochę odsuniętą, jest wyjątkowy, bo z niego aż 25% zdecydowało się na odbycie skróconej służby przygotowawczej. O co chodzi? Ta szkoła jako jedyna daje możliwość, że część tego szkolenia szkolnego została policzona w ramach służby przygotowawczej i oni tylko trafiają do jednostki wytypowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie odbywają szkolenie wyrównawcze, poligonowe, zakończone przysięgą wojskową. No i droga do kariery wojskowej staje otworem, oczywiście od stopnia szeregowego. Tam, jeżeli chcą iść do szkoły oficerskiej, też mają taką możliwość, jedno z drugim nie koliduje. No ale to już mówię, to już każdy musi gdzieś tam w sobie odkryć takie powołanie.
To jest idealna sprawa dla młodzieży. Wejście w te mury nie jest wyrokiem. Jest znakomitą przygodą i sprawdzeniem się, czy to jest moja droga w przyszłości. Panie Piotrze, proszę przedstawić młodzież, bo tutaj widzę, część jest umundurowana, część nie. Z jakich klas są?
To są przedstawiciele różnych klas, żebym tutaj nie był gołosłowny. Zacznę od klas mundurowej, bo to jest mi zawsze najbliżej do nich. Mamy absolwentkę klasy mundurowej, tegoroczną maturzystkę. Jeszcze do matury nie podeszli, nie wiedzie czemu. Taka sytuacja. Jest to Iga Des, już po klasie trzeciej, no, przeżyła najwięcej. Też jest mundurowy z klasy pierwszej, mojej wychowawczej, Witor Różycki. Mamy też Jarka Górnickiego z klasy psychologicznej. Zawsze się śmieję, że w wojskowym wsparcie psychologiczne jest bardzo potrzebne, bo nikt, że tak powiem, ze zdrową psychiką się nie pcha w rzeczy, gdzie może ona zostać zwichrowana. Mamy też Sebastiana Rudowicza, klasa medialna. Będzie słychać, że to jednak jest rzecznik prasowy całej klasy, bo jak się zajęcia online prowadzi, to słychać, tak? No, jak ma się Sebastiana, to jest cisza na zajęciach. No i potem jeszcze mamy klasę integracyjną, to też taka druga specjalizacja tej szkoły, albo właśnie któraś już z rzędu, Mateusza Zajączkowskiego, pasjonat historii. On zawsze ubolewa, jak z nim prowadzę DB, że tak mało jest o wojskowości, a reszta klasy nie chce o tym za bardzo słuchać, no więc no, nie dogodzi się. No, być może niespełniony wojskowy, no, mógł iść do mundurówki, nie wiem czemu nie wybrał.
Myślę, że zaczniemy od Igi, ponieważ to, co mnie skłoniło do przyjścia w wasze progi, to święto, o którym chyba nawet nie wiedzieliście. W okresie międzywojennym Józef Piłsudski ustanowił święto kadetów 21 maja. To jest święto, które miało na celu podkreślenie wagi młodych ludzi, ich zaangażowania w obronność Polski. Ja osobiście znałem jednego z kadetów, którzy kończyli Korpus Kadetów w Lwowie. Później przeszedł cały front wojny II światowej. Opowiadał troszeczkę o tych szkołach, też o Rawiczu, o Lwowie właśnie. Ale wy nie macie takiej możliwości. Nie ma w Kaliszu Korpusu Kadetów, ale jest szkoła, gdzie są klasy mundurowe. Iga, witam cię. Powiedz, jak witacie się na poligonie?
Zazwyczaj czołem.
Czołem. Więc czołem tobie i wszystkim tutaj obecnym. 3 lata w tej szkole szybko minęło?
Bardzo szybko, jak jeden dzień. A szkoda stąd wychodzić.
Twoje ulubione przedmioty?
No oczywiście, edukacja wojskowa.
Czym różni się wasza edukacja od humanistów, historyków, psychologów w tej szkole?
Mamy dużo zajęć praktycznych, pozaszkolnych, tutaj strzelec. Często wyjeżdżamy na poligony. Właśnie ja przeszłam cały poligon, który zaczął się w drugiej klasie, a teraz się skończył i mamy możliwość dzięki temu na skróconą służbę przygotowawczą.
Poligon, taktyka w wojsku to są zajęcia no, nie przez wszystkich kochane. Kojarzą się ze zmęczeniem, z dużym wysiłkiem, z potem, trudem. Jak to wyglądało u was?
No, u nas bywało ciężko, ale zazwyczaj każdy szedł przed siebie z uśmiechem na twarzy. Właśnie pan Piotr nas zawsze pocieszał, utrzymał na duchu i się szło do przodu.
A musztra?
Oj, nie no, nam wychodziła od samego początku, byliśmy wszyscy zadowoleni.
Ćwiczycie 116 na minutę?
Tak, oczywiście.
A twoja specjalność bojowa, co najbardziej lubisz w tych zajęciach taktycznych?
Ćwiczenie postaw strzeleckich zazwyczaj, to mnie najbardziej interesowało. Też uczęszczałam na strzelnicę sportową przez jakiś czas, ale potem niestety zrezygnowałam. Ale to było moje ulubione zajęcie, tak.
Kończąc klasę trzecią, idziesz do wojska?
Mam taki zamiar, a co wyjdzie, to życie. Zobaczymy, ale na pewno z całego serca bym chciała iść.
Teraz wszyscy skazani jesteśmy na przyłbice i maseczki. Czy chodziliście również w maskach Pegas na poligonie?
Oczywiście, mieliśmy takie zajęcia. Wszystko było na czas, podczas egzaminu robione i było fajnie.
Fajnie. A mundur? Jak się czujesz w mundurze? Nie w obcisłej sukience, która podkreśla kształty kobiece, tylko w takim typowo bojowym uniformie.
Bardzo dobrze, bo nie lubię sukienek. Tak, czuję się swobodnie, no i na ramieniu noszę flagę Polski, więc to mnie do czegoś zobowiązuje, więc czuję takie oddanie się Polsce, więc jest dobrze.
Twój kolega młodszy, Wiktorze, jak wygląda początek edukacji wojskowej w Sobieskim?
Podobnie jak w klasach trzecich, ale nie mamy zajęć takich jak edukacja wojskowa. Niektórzy z nas mogą uczestniczyć do Związku Strzeleckiego, w którym mamy podobne zajęcia.
Uczycie się strzelać, postawy strzeleckie, musztra?
Też. No i czasami mamy zajęcia taktyczne na polach, które nam przybliżają to, co w starszych klasach będziemy mieli z panem Piotrem. Jest fajnie, wszyscy się cieszą, ale też jest ciężko czasami. Ale dyscyplina musi być.
Jak mówi łacińska sentencja, przez trudy do gwiazd, per aspera ad astram. To jest właściwie wasz chleb codzienny. A jaki dzień jest tym dniem wolnym od munduru?
Jest to środa. Wszyscy czekamy na tą środę, żeby wreszcie zrzucić z siebie mundur i ubrać sportowe buty do szkoły.
Pani dyrektor podrzuciła pytanie, czy dziewczyny szpilki zakładają w tym dniu.
Nie widziałem, żeby ktoś w szpilkach do szkoły chodził, ale jak ktoś ma bujną fantazję, czemu nie?
Drodzy Państwo, to jest normalna młodzież. Kocha wojsko, ale też cieszy się, kiedy może być zupełnie wolna, prywatnie ubrana. Dziękuję Ci bardzo. No i cywile w tym świetle. Zaczynamy od rzecznika prasowego.
Sebastian.
W której klasie jesteś?
W pierwszej, w klasie medialnej.
Specjalizacja znakomita na te czasy. Co cię urzekło, że przyszedłeś akurat do tej szkoły?
Szczerze panu powiem, że wybór padł na piąte, przede wszystkim przez kontynuowanie tradycji rodzinnej, ponieważ moja babcia chodziła tutaj, jak jeszcze był włókiennik. Potem moja mama przyszła tutaj do szkoły na pierwszy nabór, gdzie była klasa informatyczno-chemiczna. No i postanowiłem, że ja też pójdę do szkoły, gdzie chodziła moja babcia i moja mama. Mama mi tutaj wszystko wytłumaczyła na dniach otwartych. Chodziłem też z mamą, a nie z innymi uczniami, dlatego że to ona tłumaczyła mi, co było, i tak naprawdę no, ona mnie zachęciła do tego, żeby przyjść do tej szkoły.
Klasa medialna. Najwięcej macie języka polskiego, historii?
Właśnie nie. Nasze rozszerzone przedmioty to informatyka i język angielski.
Bardziej nawet techniczne podejście do tej pracy dziennikarskiej.
Tak, bardziej takie podejście właśnie techniczne, dlatego że media są też stroną techniczną, ale bardziej też jest potrzebny język angielski, ponieważ jednak wszystkie aplikacje, wszystkie systemy jednak są po angielsku, a nie po polsku, dlatego no, angielski się przydaje dosyć mocno.
Szkoła się szczyci swoją gazetką The School Time. Twój angielski, twoja informatyka no, predysponuje cię do tego, byś, jeśli nie ma jej nadal, to żebyś ją wskrzesił tutaj.
Jak najbardziej. Więc na pewno jak wrócimy do szkoły, to zapytam się pani dyrektor, czy mógłbym wziąć udział w tworzeniu gazetki. Co kiedyś było i na pewno przynosiło wiele radochy i frajdy w szkole.
Przechodzimy do następnych kolegów.
Dzień dobry, Jarek Górnicki.
Klasa psychologiczna, to brzmi tak bardzo poważnie już. Czym się charakteryzuje ta specjalizacja? Jakie przedmioty macie inne niż pozostałe klasy?
Mamy rozszerzony polski i rozszerzoną biologię. Bardziej się ze sobą integrujemy i rozmawiamy. Myślę, że to jest taka specjalizacja.
Kontakt z drugim człowiekiem, na to stawiacie. To jest jedno też z haseł szkoły. Zrozumienie dla tych słabszych. tym świecie, który tak pędzi do przodu, czy można troszkę wyhamować, by zobaczyć drugiego człowieka?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest w tych czasach najważniejsze, żeby dostrzec tego drugiego człowieka, zrozumieć go przede wszystkim i pomagać.
Czy ciężko jest uczyć się i trzymać ten kontakt, o którym mówiłeś, z drugim człowiekiem w czasie pandemii?
Myślę, że nie. Myślę, że na pewno są różne sposoby na naukę w tych czasach. Zresztą mamy technologię dobrze rozwiniętą i myślę, że kontakt też z drugim człowiekiem nie jest utrudniony.
Gdyby ktoś chciał wybrać się do tej szkoły, jak byś go zachęcił do przyjścia do klasy o specjalizacji psychologicznej?
Na pewno nauczyciele. Kadra nauczycieli jest bardzo przyjazna i ciepła. Kameralność na pewno tej szkoły. Sam fakt, że organizujemy bardzo dużo świetnych wydarzeń i akcji charytatywnych.
A nie boicie się tych groźnie wyglądających w mundurach?
Nie, właśnie bezpiecznie się czujemy w tej sytuacji. Tak, cały czas widzimy chodzących uczniów w mundurach i myślę, że to taką strefę komfortu i bezpieczeństwa wprowadza.
A to już wiem, to w środę się boicie.
Nie, jak najbardziej nie, czujemy się w porządku.
Idę do następnego kolegi. Mateuszu, słyszałem, że ty cierpisz na niedosyt historii w programie szkoły.
Troszeczkę, ponieważ mamy tych godzin tylko 4 godziny w tygodniu. Wolałbym troszeczkę więcej, ale równie dobrze nadrabiamy na języku polskim te tematy historyczne, ponieważ mamy dość dużo epok literackich, do których też mamy dużo wydarzeń historycznych i architektury.
A która z epok jest twoją ulubioną?
Ja myślę, że renesans i barok.
A militaria, czy historia Wojska Polskiego też fascynuje cię?
Tak, oczywiście. No, wystąpiłem nawet do harcerstwa, jak byłem młodszy, dlatego też chciałem pójść do klasy mundurowej, ale stwierdziłem, że nie będę się pchał ze wzrokiem, ponieważ mam trochę gorszy wzrok niż większość moich kolegów i stwierdziłem, że po prostu zostawiam komuś miejsce innemu do tej klasy mundurowej, który będzie się bardziej nadawał, a ja pójdę do klasy o profilu humanistycznym i integracyjnym.
Można w takiej szkole toczyć też bitwy na wiedzę o tych wydarzeniach ważnych historycznych. Czy coś takiego zdarza wam się? Dyskutować zażarcie na temat historii, która no, różnie jest interpretowana.
Tak, oczywiście. Często z moimi kolegami rozmawiam o historii, ale i teraz nawet w czasach pandemii dobrze popisać lub porozmawiać na zajęciach z naszym nauczycielem historii o różnych datach, wydarzeniach i dziejach z historii naszej ojczyzny, ale i Europy.
Historia jest takim przedmiotem niezbyt popularnym w dzisiejszych czasach. Daty, wydarzenia w głowie się mieszają. Czy więcej jest takich pasjonatów tych trudnych do zapamiętania rzeczy?
W naszej szkole to oczywiście, że tak. Jest wiele takich osób. Znam parę osób tego typu z mojej klasy, ale i z klasy po gimnazjum. Znam bardzo ciekawe osoby, nawet z klasy mundurowej jest bardzo wielu pasjonatów historii, znam osobiście. Bywałem na konkursach z nimi i bardzo dobrze się z nimi rozmawiało i ten mundur pomaga nawet wręcz w historii, bo wtedy można czuć taką dumę z tego, że się jest częścią i buduje się historię naszego sobieskiego.
Przyjdą do was niedługo ośmioklasiści. Co można powiedzieć tym tak nieopierzonym jeszcze dzieciakom, już właściwie młodzieży? Dlaczego warto uczyć się historii w XXI wieku?
Historii zawsze się warto uczyć, ponieważ znając historię nie popełnimy znowu tych samych błędów, ale i będziemy pamiętać o tym, co zrobili nasi przodkowie i dzięki komu nasze klasy mundurowe mogą mieć orzełki na beretach lub flagi biało-czerwone na swoich mundurach, a nie inne flagi innych państw.
Cieszę się, że tak wierzysz w tę historię, chociaż też pamiętam fraszkę chyba Kochanowskiego, że nowe przysłowie Polak sobie kupi, że przed szkodą i po szkodzie, ale rzeczywiście jest szansa na to, żebyśmy nie popełniali błędów. Dziękuję ci. Liceum integracyjne, kontakt z drugim człowiekiem. O tej działalności charytatywnej, integracyjnej opowie nam pani Małgorzata Grala. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. Na co dzień uczę tutaj religii, ale oprócz tego jestem opiekunem samorządu szkolnego i naszego szkolnego koła wolontariatu.
Młodzi ludzie są chętni, by pomagać innym?
Przyznam szczerze, że jestem z nich bardzo dumna, ponieważ to oni są głównymi inicjatorami w naszej szkole. Właściwie wszystkich przedsięwzięć i w zeszłym semestrze było kilka takich akcji, m.in. podjęliśmy współpracę z Domem Dziecka na ulicy Toruńskiej. To nasza młodzież była pomysłodawcą, w jaki sposób ten czas spędzony z wychowankami Domu Dziecka wypełnić.
Czy ten czas pandemii też jakoś spowodował wasze działania, takie związane niestety z tym nieszczęściem, które nas spotkało?
Tak, grupa osób bardzo chętnie włączyła się w propagację działań, które były związane z Caritasem, więc ta akcja SMS-owa, wiem, że była tutaj nagłośna przez młodzież, zbierali również pieniądze. Nasza szkoła wzięła udział w szyciu maseczek, a krótko zanim zostaliśmy, że tak powiem, zmuszeni do działań online, nasza młodzież przeprowadziła zbiórkę na rzecz Australii. Tak naprawdę są na bieżąco z tym, co się dzieje nie tylko u nas, ale i na świecie i świetnie na to reagują z wielkim sercem i jestem z nich bardzo zadowolona.
A czy ten kontakt z osobami z dysfunkcjami różnego rodzaju, które są też u Państwa, pomaga w określeniu się młodym ludziom, którzy chcą pomagać?
Myślę, że tutaj to w ramach oddziałów klasowych pięknie widać, jak oni po prostu nie trzeba ich do tego wychowywać. Oni się w tym bardzo dobrze odnajdują. Nawet z naszej strony nie musi płynąć często jakaś taka informacja wprost, że jest kolega czy koleżanka, która potrzebuje pomocy. To wypływa z tych młodych ludzi. My często widzimy świat właśnie w takich barwach, że w nas nie ma empatii. Nasza szkoła pokazuje, że właśnie tak nie jest, że ci młodzi ludzie mają wielkie serca.
Czyli nie tylko asertywność, ale empatia i wyczulenie na drugiego człowieka.
Zdecydowanie tak, ja to tutaj obserwuję i muszę przyznać, że w stosunku do tych osób z dysfunkcjami też często jestem jak gdyby troszeczkę zawstydzona, jak potrafią pokonywać swoje własne słabości i jak potrafią nas tym ubogacić bardzo.
Panie Piotrze, WF to jest standard w każdej szkole. A jak wyglądają zajęcia te specjalistyczne, wojskowe?
Czy zajęcia specjalistyczne rozpoczynają się dla uczniów klas pierwszych przede wszystkim musztrą. To jest jedna godzina w tygodniu. Dodatkowo we wrześniu są zapoznawani ze strzelectwem sportowym. Na początku są to zajęcia strzelectwa pneumatycznego na strzelnicy pneumatycznej. To robimy zespół ze Stowarzyszeniem Strzeleckim Bellona. Po to, żeby mieć instruktorów. Ja też jestem jak gdyby tam jednym z instruktorów tego stowarzyszenia. Kwestia następna, obozy. To jest taka jak gdyby specjalność tej Sobieskiego i przy zaufaniu dyrekcji, bo gdyby dyrekcja nie zaufała, że ta szkoła będzie stała tak samo ładnie w piątek wieczorem, jak i potem w niedzielę rano po obozie, no to chyba byśmy nic nie zrobili. To są obozy właśnie, gdzie staram się zawsze urozmaicać poprzez ściągnięcie kadry wojskowej, wojskowych zawodowych, moich kolegów, czy to z Jarocina, czy z Sieradza, po to, żeby mieli też pewnego rodzaju kontakt z kimś innym, bo do mnie się przyzwyczajają, do moich, mówiąc kolokwialnie, numerów też się przyzwyczajają, więc trzeba zapewniać młodzieży trochę więcej rozrywek. Dalej od klasy drugiej, jeżeli jest po gimnazjum, a od klasy trzeciej, jeżeli to są po szkole podstawowej, wchodzi program edukacji wojskowej. Jest to 185 godzin zajęć typowo wojskowych, w tym aż 130 godzin jest to zajęć praktycznych. Raz w miesiącu na 8 godzin do jednostki wojskowej jadą, gdzie mają zajęcia praktyczne na poligonie, na Biedrusku najczęściej, bo to przy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu jest realizowane. Raz w tym cyklu przechodzą całkowicie bezpłatny poligon 5-dniowy, też na poligonie na Biedrusku, gdzie mają wprowadzony reżim typowo jak wojsku, 5:30 pobudka, zaprawa, śniadanie i potem zajęcia od godziny 8 do 15:30 z czasem na samokształcenie do godziny 17:30. Dodatkowo jeszcze to, czego inne szkoły nie robią, to jest strzelectwo, ale strzelectwo ostre. Każdy adept klasy mundurowej przynajmniej raz w swoim cyklu kształceniowym powinien przejść przez strzelectwo ostre. I tutaj za pozwoleniem dyrekcji jedziemy właśnie na strzelnicę sportową i tam z 5 jednostek broni, od karabina typu Kałasznikow, aż po natowskie standardy, czyli typowo z rodzinek Emek czy ewentualnie Beryli, przechodzą przeszkolenie właśnie z broni ostrej. Dodatkowo dla takich osób, które sobie chcą coś więcej udowodnić, czy zobaczyć, jak ta taktyka wygląda, żołnierz nie tylko właśnie wygląda w czystym mundurze, ale też i w brudzonym, w ukurzonym, czy w ubłoconym po prostu, są zajęcia taktyczne w ramach jednostki strzeleckiej Strzelec, która przy naszej szkole istnieje i co ciekawe, w niej zajęcia prowadzą albo osoby, które już są, że tak powiem, w klasach najstarszych, ale także absolwenci, którzy są po wojsku. To też jak gdyby taka ciekawostka, że jak gdyby tych absolwentów też tutaj angażujemy i też się sami angażują, przychodzą do nas, żeby coś tam mi pomóc. Czasami ta pomoc jest jak najbardziej tutaj na miejscu. To są te rzeczy, które są najważniejsze. No i wiadomo, że po ukończeniu tej szkoły jest ta skrócona służba przygotowawcza. Oni nie idą do wojska na 3 miesiące, tylko na miesiąc. Mają dodatkowe punkty do rekrutacji przy akademiach wojskowych, czyli przy szkołach oficerskich. To jest to wszystko, co, że powiem, no, młodzież sobie pracowała i przez to, że no, dyrektor tutaj zadbał o zgłoszenie nas do konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej, no, udało nam się być właśnie w tych klasach certyfikowanych. No, a teraz być może od września, no nie być może, tylko na pewno będziemy tutaj realizowali nowum, czyli oddziały przygotowania wojskowego, ale o tym to już bardziej we wrześniu, wtedy, kiedy już będziemy w to wdrożeni i poznamy podstawy programowe.
A jak wygląda sprawa bezpieczeństwa? Na pewno rodzice boją się o swoje pociechy, które nie mają jeszcze 18 lat, chyba że już te ekstremalne ćwiczenia, poligony są dla tych, którzy już kończą ten wiek. Z jednej strony trudno bawić się ogniem i czasami nie poparzyć się. Jak to sprawa bezpieczeństwa wygląda u Was?
Znaczy, to jest kwestia tego, że uczeń klasy mundurowej, żeby mógł uczestniczyć w tych zajęciach, musi być obowiązkowo ubezpieczony. I rzeczywiście tutaj szkoła, jak gdyby, pomaga w tym. Mamy przygotowaną taką ofertę ubezpieczeniową, która obejmuje zajęcia poligonowe. Zresztą wymogiem jest, żeby mógł uczeń przekroczyć bramy koszar, nawet na drzwiach otwartych, jest ubezpieczenie właśnie, gdzie jest odnotacja, że można być w warunkach poligonowych.
Tu jeszcze naszą żołnierkę muszę zapytać, czy śpiewacie piosenki wojskowe?
Oczywiście, że tak.
Podczas minionej epoki był specjalny festiwal z piosenkami żołnierskimi. Nie ma go już dawno. Niektóre z tych piosenek przetrwały. Czy wy śpiewacie też piosenki wojskowe?
Po jakimś czasie, jak już nauczą się koordynować swoje ruchy podczas musztry, są uczeni. No, zaczynamy od takiego szlagiera Szara Piechota, potem oczywiście przez tak zwaną Różę, typowo z dawnego okresu, ale uczniowie też mają takie swoje przyśpiewki znane z okresów unitarnych, trochę mniej, że tak powiem, rozpowszechnione jednostce, bo ich śpiewanie czasami jest zabronione, z typu chociażby Cztery Córki, ale nie będziemy cytować, są wersje różne, ale gdyby upodobali sobie to, bo i mogą biegać do tego jednym krokiem, i chodzić jednym krokiem, no, że tak powiem, różne metody są, ale każda metoda prowadzi do tego, że przede wszystkim mogło stworzyć przepiękne ugrupowanie, co widać niejednokrotnie na ulicach Kalisza podczas defilat.
Mówił Pan coś o oprowadzaniu po szkole. Czy możemy rzeczywiście udać się w miejsca szczególnie ważne?
Tutaj to będzie gospodarz przede wszystkim prowadził.
Pani dyrektor.
Tutaj, gdzie jesteśmy przy popielsiu Jana III Sobieskiego, po lewej stronie jest ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej, który ufundowali maturzyści parę lat temu, przywieźli właśnie z Częstochowy. I jako że naszemu patronowi bardzo bliska była Matka Boska, jak wiemy, to też on tutaj zawisł wśród medali różnych pamiątkowych.
Czy do klas mundurowych są jakieś specjalne wymagania?
Selekcji jako takiej zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być. Jest zamysł i on właściwie wchodzi w życie od września. Oddziały przygotowania wojskowego, gdzie właśnie będą szkoły mogły przeprowadzać chociażby sprawdzian fizyczny. Tak? Na chwilę obecną jest to naprawdę konkurs świadectw i ci najlepsi się to dostają, tak? Bo te klasy są tworzone z osób, które mają jedne z najwyższych średnich i tutaj są ci uczniowie właściwie najlepsi. Nie fizyczność i nie obwód bicepsu tutaj sprzyja, tylko kwestia psychiki i nastawienia i wytrwałości w dążeniu do celu. Tak naprawdę te klasy mundurowe Sobieskiego to dla dużej części osób jedna wielka przygoda. Te osoby mogą znaleźć swoje miejsce, bo to, że on nawet na przykład nie podciągnie się na drążku, tak jak ta osoba super sprawna, ale nie przeszkadza mu na przykład realizować pasji strzeleckiej. I co ciekawe, właśnie te osoby, które fizycznie nam nie wyglądają nie wiadomo jak, na Schwarzeneggeru czy komandosów, świetnie strzelają sportowo. Co ciekawe, dziewczyny dużo lepiej strzelają niż chłopacy. To, co właśnie tej ścianie tutaj widzimy na drugim piętrze naszej szkoły, to przede wszystkim nasze osiągnięcia, naszych uczniów w strzelectwie sportowym. To jest przede wszystkim pierwsze miejsce w lidze tutaj południowej Wielkopolski strzelectwa sportowego. W tym roku no, przerwałem przez pandemię, ale też z tego co wiem, po dwóch rundach patrzyłem w komunikaty, mamy pierwsze miejsce. No i co ciekawe, to dziewczyny, tak? Chociaż pierwszy raz nam się w tym roku udało wystawić drużynę męską. Tego nie było od 5 lat.
Na pewno wielu spośród Kaliszan widziało młodzież mundurową podczas uroczystości miejskich czy kościelnych. Prezentując sztandar szkoły, młodzież ta wyróżnia się. Rzeczywiście musztra, o której Pan mówił, daje owoce, przyjemnie się patrzy na tych młodych ludzi.
Żeby sztandar chodził tak dobrze, był zgrany, to przynajmniej rok ze sobą w tej samej trójce.
o klasach mundurowych, o wojsku w 5. Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu imienia Jana III Sobieskiego opowiadał pan Piotr Kępiński. Dziękuję bardzo, panie Piotrze.
Dziękuję pięknie.
I pani dyrektor, wracam do pani. Piękne wrażenia z tej szkoły pozostają we mnie. Mam nadzieję, że w słuchaczach tej rozmowy również. Kończy się rok szkolny, niedługo nowy. Przypomnijmy o rekrutacji do 5. liceum.
15 czerwca zaczyna już ruszać rekrutacja i składanie oczywiście elektronicznie wniosków o przyjęcie do szkoły. Zaczyna to się już dziać. Mamy w ofercie 6 klas, 2 klasy mundurowe. Pierwsza bezpieczeństwa wewnętrznego, druga ratownictwa wojskowego, klasa psychologiczno-pedagogiczna, klasa humanistyczna, klasa medialna i artystyczna.
Dziękuję bardzo. Oprowadzała mnie po szkole pani dyrektor Beata Szulc. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.